uśmiechem na twarzy.
Mity greckie, zebrane przez Grzegorza Kazdepkę, opowiada Grażyna Barszczewska. Początki są trudne. Świetnie jest mieć dużą rodzinę, ale nawet w najlepszych rodzinach czasami zdarzają się niesnaski. A już w rodzinie greckich bogów spory wybuchały co i raz. Szczególnie na początku istnienia świata. Zresztą nic dziwnego, czasy były nerwowe. Wszędzie panował bałagan. Nie ustalono jeszcze, kto jest kim i co jest czym. Wszystko należało dopiero uporządkować. No a wiadomo, że podczas robienia porządków zawsze znajdzie się jakiś powód do kłótni. Mało to razy, sprzątając swój pokój, kłóciliście się z rodzicami? Teraz pomyślcie, że musicie uporządkować cały świat. Zgroza. Nim jednak bogowie zabrali się do porządków, świat należało stworzyć, bo na początku nie było nic, czy też raczej na początku nie było nic poza wielkim bałaganem. I z tego bałaganu zupełnie niespodziewanie wyłoniła się Matka Ziemia, Gaja. Sama musiała być porządnie zdziwiona swoim nagłym zaistnieniem. Nie było jej i proszę, nagle jest. Postanowiła jednak zastanowić się nad tym kiedy indziej. Teraz nie było na to czasu. Bo Gaja, jak każda chyba matka, nie mogła znieść widoku panującego wokół bałaganu. Zakasała więc rękawy i wzięła się do pracy. Najpierw stworzyła Uranosa, czyli gwiaździste niebo, które miało odtąd otaczać i chronić Matkę Ziemię. Potem Pontosa, rozległe morze, które otuliło ją falującą pierzyną. Teraz, gdy było ich już troje, Gai zrobiło się raźniej. No, zawsze co trzy głowy to nie jedna. Szczególnie Uranos przypadł jej do gustu. Wkrótce pobrali się i przez długi czas żyli szczęśliwie. Mieli nadzwyczaj liczne potomstwo. Przede wszystkim urodziło się im 12 dzieci, zwanych później tytanami. 6 dziewczynek i 6 chłopców. Wśród nich niejaki Kronos, najmłodszy z tytanów. Bardzo ważna postać, jak się wkrótce przekonacie. Urodziło się im też wiele przedziwnych bóstw morskich oraz takich, które mieszkają na wybrzeżach mórz i oceanów. Urodziły się im także niezwykłe 100-rękie trojaczki, które niedługo potem miały stać się postrachem świata. Gaja powiła również 3 cyklopów potężnych, sięgających chmur olbrzymów, z których każdy miał tylko 1 oko na samym środku czoła. Jak sami widzicie, była to całkiem liczna rodzinka. Jeżeli wziąć jeszcze pod uwagę, że i tytani wkrótce doczekali się dzieci, łatwo zrozumieć, że Gaja miała spore problemy z policzeniem wszystkich swoich wnuków i prawnuków. Ale nie to przysporzyło jej tak naprawdę trosk. Problem w tym, że małżeństwo Gai i Uranosa zaczęło się gwałtownie psuć. Coraz częściej wybuchały między nimi kłótnie, szczególnie odkąd 100-rękie trojaczki rozszalały się po świecie, rycząc straszliwie, przesuwając góry i wychlapując wodę z oceanów.
Tak dłużej być nie może,
grzmiał Uranos. A co chcesz, to jeszcze dzieci, broniła 100-rękich Gaja. Jednak gdy trojaczki zagroziły, że zupełnie przestaną słuchać ojca, a może nawet zbuntują się przeciw niemu, rozeźlony Uranos strącił ich za karę na samo dno Tartaru, krainy ciemności i śmierci, a potem przywalił wejście do niej potężnymi skałami. Nie było stąd ucieczki.
Jak mogłeś?
Wołała rozżalona Gaja.
Miałem czekać, aż zrzucą mnie z tronu,
warknął Uranos i nie chciał więcej o tym rozmawiać. Jednak okazało się, że na tym nie zakończyły się jego porządki. Wkrótce, tak na wszelki wypadek, strącił na samo dno tartaru cyklopów. Jakoś od początku nie lubił tych jednookich potworów. Tego było już Gai za wiele. Zwołała wszystkich tytanów i poskarżyła się na okrucieństwo męża. Kronos, ulubieniec matki, przyłożywszy ucho do ziemi, usłyszał jęki swego rodzeństwa. Gaja miała rację. Ojciec oszalał. Należało go pozbawić tronu. I to jak najszybciej. Jeszcze tej samej nocy najmłodszy z tytanów zakradł się do sypialni Uranosa i zranił go otrzymanym od matki sierpem. Osłabionego boga nie trudno było już pokonać. Po krótkiej, choć zaciętej walce Kronos zepchnął ojca boskiego Uranosa w otchłanie tartaru. Nie zdążył się jednak nacieszyć odniesionym zwycięstwem, bo jego uszu doszło coś, czego miał już nigdy nie zapomnieć.
— Przeklinam cię, wyrodny synu!
— wrzeszczał spadający w ciemność Uranos.
— I ciebie kiedyś twój własny potomek pozbawi tronu! Przekonasz się!
Na razie jednak nic nie zapowiadało, że klątwa ojca się spełni. Za zgodą matki Gai i pozostałych tytanów Kronos objął rządy nad światem. Trzeba przyznać, że rządził mądrze i sprawiedliwie. Szczęśliwe dni nastały dla ziemi. Nigdzie nie toczono walk, nigdzie nie było zbrodni, wojen, chorób. Przyroda, dotąd struchlała pod rządami okrutnego Uranosa, teraz rozwijała się bujnie, otoczona troskliwą opieką licznych bóstw i pustewek. I wydawało się, że ta szczęśliwość trwać już będzie przez wieki, ale niestety Kronos nie potrafił zapomnieć przekleństwa ojca.
Teraz na mnie kolej,
drżącym głosem powtarzał swojej żonie Rei.
Następny w Tartarze będę ja.
A gdy Ra powiedziała mu, że spodziewa się pierwszego dziecka, postanowił wszystkie swe dzieci od razu po urodzeniu połykać.
Wtedy przepowiednia Uranosa nie będzie mogła się spełnić, myślał.
A Ra wpadła w rozpacz. Rozumiała strach Kronosa, ale nie mogła pogodzić się ze stratą kolejnych synów i córek, bo bezlitosny ojciec nie oszczędził żadnego dziecka. Zapłakana poszła do Matki Ziemi z prośbą o pomoc i wstawiennictwo. Mądra Gaja dobrze wiedziała, że żadne argumenty nie wpłyną na postępowanie jej syna. Władza odbiera rozum nawet bogom. Ale Rea tak bardzo chciała mieć potomstwo. Powiedziała zresztą, że już niedługo urodzi następne dziecko. Czyli ono miało trafić do brzucha ponurego małżonka? Wspólnie wpadły na pewien pomysł. Gdy dziecko miało już przyjść na świat, Rea owinęła w pieluszki kamień wielkości niemowlęcia, a potem podsunęła go Kronosowi, mówiąc, że oto jest ich nowy potomek. Kłap! I Kronos połknął kamień w całości. Nawet nie był zaskoczony, że dziecko jest twarde i ciężkie. W tych czasach rodziły się różne dziwne stworzenia, a już w rodzinach bogów szczególnie. Nic więc dziwnego, że Kronos nie domyślił się podstępu. Po szczęśliwym rozwiązaniu Rea czym prędzej wywiozła ocalone maleństwo na wyspę o nazwie Kreta. Tu, ukryty w skalnej jaskini, miał wzrastać jej ukochany synek.
— Zaopiekujcie się nim, dobrze?
— prosiła bogini nimfy górskie. — Na imię ma Zeus.
— Zeus!
— wyszeptały nimfy, czując, że przenika je drżenie, jakby w oczekiwaniu na coś wielkiego. Zaraz też wspomniały starą przepowiednię, która mówiła, że takie właśnie imię będzie nosił przyszły władca świata. Bóg bogów, król na Olimpie.
Zeus.
Na razie jednak Zeus niewiele różnił się od reszty dzieci. Uwielbiał bawić się w piasku na plaży, co wieczór kłócił się, że nie chce jeszcze spać, przepadał za słodyczami i jakoś zawsze umiał postawić na swoim. Było z nim mnóstwo uciechy, a nimfy górskie wkrótce szczerze pokochały tego nieznośnego smarkacza. Zresztą rzeczywiście dawał się lubić. Beztrosko biegał po całej wyspie, zrywając kwiatki i ganiając motyle. Przez cały czas z góry czuwała nad nim matka Rea. Z kolei tu, na dole, nie odstępowały go na krok nimfy i dobre duszki. 9 kapłanów na prośbę Rei stale tańczyło nieopodal jaskini, w której wzrastał jej synek. Mieli przy tym śpiewać hałaśliwie i głośno bić w bębny. Wszystko po to, żeby zagłuszyć płacz czy śmiech małego Zeusa, które mógłby usłyszeć Kronos. Płynęły lata. Zeus był coraz większy. Całymi dniami włóczył się po łąkach w towarzystwie swojej ukochanej kozy, Amaltei. Cóż to była za koza? Żierna jak pies, mądra jak delfin, czujna jak sokół. Amaltea stała się powierniczką marzeń Zeusa, jego największym przyjacielem, jego najcierpliwszym słuchaczem. Po prostu nie odstępowała go na krok. Któregoś razu Amaltea, zaczepiwszy rogiem o skałę, złamała go. Zeus z czcią podniósł róg swojej opiekunki z ziemi, napełnił go miodem, owocami, orzechami i innymi pysznościami, po czym oświadczył, że róg ten będzie od tej pory zwany rogiem obfitości. Każdy, kto go posiądzie, nie zazna już nigdy głodu, albowiem róg, choćby nie wiadomo ile osób z niego jadło, zawsze w cudowny sposób napełni się smakołykami. A wszystko po to, aby imię Amaltea do końca świata wymawiano z szacunkiem i podziwem. Zresztą nawet po śmierci Amaltea wiernie towarzyszyła Zeusowi. Z jej skóry przyszły władca świata zrobił cudowną tarczę, egidę, którą zabierał w każdy bój. Żaden pocisk, miecz, ani strzała, żadne ostrze nie było w stanie jej przebić. Rea, rzadko bo rzadko, odwiedzała jednak małego Zeusa. Nie mogła czynić tego częściej. Kronos w miarę upływu czasu stawał się coraz bardziej ponury i podejrzliwy. Lecz gdy tylko była okazja, Rea, obładowana prezentami, ruszała na spotkanie z synem. A że jej mały chłopczyk nie wiadomo skąd stał się dużym chłopcem, potem zaś prawie dorosłym młodzieńcem, Rea stwierdziła któregoś razu, że może mu opowiedzieć tragiczne dzieje ich rodziny. Zeus słuchał wstrząśnięty. Jak to? Ojciec połykający własne dzieci? Słyszał kto o takim bestialstwie? Och, czuł, że narasta w nim gniew i chęć zemsty, że któregoś dnia będzie musiał zmierzyć się z Kronosem. Zaczął więc trenować walkę mieczem i oszczepem. Wkrótce jednak okazało się, że szczególnie sprawnie posługuje się przede wszystkim piorunami. Ciskał nimi, jakby to były smukłe dzidy, a nie rozpalone do białości błyskawice. Wkrótce doszedł do takiej wprawy, że z odległości 100 kilometrów potrafił upolować krążącego nad kałużą komara. Gdy Zeus poczuł, że jest gotowy już do zmierzenia się z ojcem, podsunął Rei pewien pomysł. Wsyp mu, matko, do zupy środek na wymioty, poprosił. Po co? Zdziwiła się Rea. No zobaczysz, mruknął na to Zeus. Nie pytając więcej, Rea potajemnie wsypała do zupy Kronosa proszek, który kiedyś dostała od nimf. Kronos zjadł jedną łyżkę, drugą, trzecią i nagle... Co za obrzydlistwo! Wrzasnął, gwałtownie łapiąc się za brzuch. Nim zdążył dobiec do marmurowej łazienki, chwyciły go mdłości, a zaraz potem, wstyd powiedzieć, zwymiotował. A to niespodzianka, bo nie tylko zupę zwymiotował Kronos, ale i kamień owinięty w pieluszkę i wszystkie połknięte do tej pory dzieci, dorosłe już i pełne żalu do okrutnego ojca. Brać go, rozkazał Zeus. I rozgorzała straszliwa walka. Po stronie Kronosa stanęli wszyscy tytani. Po stronie Zeusa zaś, prócz Rei, jego bracia i siostry, a także uwolnieni z mroków Tartaru, Sturency i Cyklopi. Jakiż to był bój. 10 lat minęło, nim wreszcie zmagający się ze sobą bogowie opadli z sił. Już z coraz większym trudem ciskali w siebie głazami. Już coraz trudniej przychodziło im wymachiwanie mieczami. Tylko niezmordowany Zeus wciąż z tą samą siłą i energią raził przeciwników piorunami. Najdłużej bronił się Kronos, ale i on w końcu runął w otchłań Tartaru, a spadając wspominał gorzko przekleństwo ojca Uranosa. No cóż, taki los. Odtąd to Zeus miał rządzić światem. Wraz ze swoim rodzeństwem osiadł na szczycie góry Olimp i stamtąd władał wszystkimi i wszystkim. Oczywiście nie od razu zapanował spokój i później zdarzały się walki między bogami, ale niewiele zmieniły. Zgodnie ze starą przepowiednią, Zeus był panem świata.
Przy okazji tylko co rozpoczętego roku jeden z mitów greckich na temat początków świata we współczesnej, żartobliwej wersji napisanej przez Grzegorza Kazdepkę czytała Grażyna Barszczewska.
Obłoków, to było tak. I nieba także nie było, to było tak. O ptakach ani się śniło, to było tak. A jednak była już miłość, cóż on wie, choć nie było ciebie i mnie. Świtem noc się kochała, kochała raz, aż z tego spłonęła cała i został blask. Do dzisiaj zostało słońce, jak ciepły kwiat, miłości tamtej gorącej, płomienny ślad. Tak wielka była miłość, już o mnie, choć nie było ciebie i mnie. Wykrzesali tak wielką moc, dobyli z kochania siły tak raz po raz, aż nieba się zaroiły miliony gwiazd. Tak wielka była ich miłość, już on wie, choć nie było ciebie i mnie. Będzie tak i wtedy będzie najlepiej, to będzie tak. I jak pokocham przeloty, to będzie tak. I oczy głodne tęsknoty, to będzie tak. I drzwi pokocham i schody, to będzie tak. Te, które mnie nie zawiodły, to będzie tak. Będziemy tak się kochali, to będzie tak. Do końca świata i dalej, to będzie tak.
Nim przedstawię ofertę Muzeum Historii Polski, z której spokojnie można skorzystać także w sporym od Polski oddaleniu, przez początki historii śpiewnie przebiegną ci raperzy znad Wisły.
Zanim bujną wróg podkłady i rozpoczną się wykłady,
chcemy sprawdzić wasz stan wiedzy, koleżanki i koledzy.
Jedno tylko jest pytanie dla każdego, jak na nie odpowiedzieć?
Trzeba wiedzieć, co kto kiedy i powiedzieć.
No to sprawdźmy, czy obryta uczeń Geppert jest edyta.
Kto z sejmowej rąk starszyzny tytuł ojca miał ojczyzny?
Zygmunt August, Zygmunt August, gość, co gest miał i co miał gust.
Związała się dobrawa, pytam Sojkę Stanisława.
To był Mieszko, mój koleżko. Mieszko, Mieszko, Mieszko.
Kto miał mir u warszawiaków, choć stolicą zrobił Kraków.
Do tablicy ma uwaga, podejść żwawo Zarian Aga.
Odnowiciel, odnowiciel, szanujemy bardzo my cię.
Kto zgotował ten zakon pod płowcami multum zgonu?
Podpowiedzi zero, cisza, chcę tu słyszeć tylko fisza.
To Łokietek nasz malutki, co był wielki, chociaż krótki. Łokietek malutki, wielki, krótki.
Kto w bigamiach rząs bez trosk o Kasię spytać chce?
Nosowską.
Kazio wielki, Kazio wielki, ruszył cegły, wstrzymał belki.
Nikt mu nie powiedział, że Kaziu, nie kochaj się.
No właśnie.
Kaziu, 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 nie kochaj się.
Bonny z Forcy d'Aragony, kto był mężem, pytam łony.
Zygmunt stary, tacy jak on to filary, jak miło, że on raczył na tron, bo oddłużył skarb i nie trzeba wróżyć skarb, żeby spostrzec, kto tak pięknie do nas wpiął Mazowsze.
Sławę wieczną, kto husarii dał, spytajmy Anny Marii.
Jan Sobieski, a z od deski aż do deski. Jan Sobieski, Jan Sobieski, Jan.
Przed kim Iwan Groźny zmykał, pytam Monika się Staszczyka.
To batory, co w historię wkład miał spory. To batory, co w historię wkład miał spory.
Stop, do pytań powracamy, tylko komu je zadamy?
To Miśkiewicza z Doroty.
Bierzmy zatem ją w obroty.
Czterech synów, królów szata.
Jak tych synów zwał się tata?
Jagiellończyk, z którym rozkwit nam się łączy.
KM kwadrat pół miliona dała jego nam korona.
Kogo tyczy ta cyferka? Odpowiada Lech Janerka.
Chrobry, chrobry, ten był dobry.
Z urodzenia geodeta, kreatywny jak luneta.
Żeby kończyć jestem na tak.
A ja spytam się Kondrata.
Marka.
Kto z Krzyżaków hałdę pozostawił pod Grunwaldem?
To król Władek, król Jagiełło. To co zrobił, z nóg mnie ścięło.
A nas ścięła wiedza wasza.
Starczy pochwał, nie rozpraszać profesorze uczniów mitu.
Proszę zatem do pulpitu podejść każdy do swej ławki.
O, tak właśnie.
I słuchawki pozakładać, bo włączamy naszych królów już biogramy.
Start, ruszamy.
W Polsce jeszcze rok temu terminy ferii zimowych różniły się w zależności od województwa. W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju mają jeden termin, od 4 do 17 stycznia. A w tym czasie Muzeum Historii Polski zaprasza na cykl zajęć Ferie z Muzeum Historii Polski, w ramach którego przygotowano serię słuchowisk i warsztatów plastycznych, konkurs oraz gry dla dzieci i młodzieży. Wszystkie propozycje znajdują się na stronie muzhp.pl w sekcji Muzeum Online. A ja informuję o nich słuchaczy Twojego radia, ponieważ nie wątpię, że niektóre z tych pozycji będą atrakcyjne także i dla dorosłych. przygotowanym na ferie programie znajdują się m.in. słuchowiska z cyklu Piasto Dzieje. To dla grupy wiekowej od 5 do 11 lat. Przybliżają one historię władców z dynastii Piastów. Są też warsztaty plastyczne związane tematycznie ze słuchowiskami i konkurs Spacerownik Rodzinny, którego efektem będzie przygotowana przez uczestników trasa spacerowa po okolicy, w której mieszkają. W drugim tygodniu ferii muzeum zaprasza na grę miejską, to z kolei dla grupy wiekowej od 8 do 14 lat, dzięki której będzie można poznać Warszawę przed powstaniem styczniowym. Dodam, że na stronie muzhp.pl w sekcji Muzeum Online znajduje się też wiele innych materiałów wykraczających poza ferie i uczniów. Jest tam m.in. wirtualna biblioteka, są audiobooki i filmy, są też quizy. Właśnie dlatego na wstępie wspomniałam, że i dorośli znajdą tam coś dla siebie.
Kto jest pierwszy na tej liście? Mieszko pierwszy, oczywiście.
Jeśli by się wersji trzymać dziejopisa anonima,
choć opartej na domysłach, Mieszko to syn się umysłu.
Do siódmego życia roku pozbawiony całkiem wzroku.
Na początku z wieletami bije o Mieszko się masami. Potem znowu wolinianie uderzyli nań z wichmarem.
Grafem i banitą saskim, lecz położył mig na płaskich.
Na płaskich, czy znaczy, że leżeli?
Tak. Już nigdy nie wstali.
Wiemy o tym dzięki temu, że mnichowi klasztornemu, nie polskiemu,
niemieckiemu, co Widukind się go zwało, pisać się kronikę chciało.
Mieszko, Mieszko, mój koleżko, Mieszko, Mieszko, mój koleżko.
Kiedy chodzą ten margrabia, chciał pomoże mu zagrabiać.
Od Cedynią w las na szkapę i mu strasznie obił japę.
Obił japę, obił japę.
Tu zasługa całkiem spora, brata Mieszka jest Trzybora.
Co Chodona z wiodru do bojów, wiodąc przyczajonych wojów.
Inna kronikarstwa chluba, Ibrahima ibn Jakuba, mam na myśli napisała.
Uzbrojonych 3000 miał w drużynie swej, bieżące finansował im wydatki, narodzone wspierał dziadki.
Kawał z Mieszka, że Mieszka był, bo kiedy domu mieszkał.
Nieodmienny to się wiąże z tym, że wywoływał ciążę.
Na dębowej kiedyś ławie wyznał miłość swą do brawie.
Że dobrawa była Czeszka, lub ją nazwał Czeszka Mieszka.
Mieszko, Mieszko, mój koleżko, Mieszko, Mieszko. Mój koleżko!
Gdy dobrawy już nie stało, a Mieszkowi wciąż się chciało,
to zapałał był do Ody i wyprawił zaraz gody.
Oda do młodości żyła w Niemczech, ale je rzuciła.
Taki żar w niej Mieszka wniósł, no i mieli troje dzieci.
Co do dzieci nie omieszka, wspomnieć jeszcze, że syn Mieszka
i dobrawy,
w skrócie dobry,
to był Borek. Znaczy chrabry.
Mieszko, Mieszko, mój koleżko, Mieszko, Mieszko, mój koleżko.
Teraz pora na naukę, co odejmie Mieszka córkę.
Świętosława Welsygryta, gdy ją Mieszko za mąż wydał,
była wpierw królową szwedzką, później duńską, a jej dziecko
to syn Kanut, postać znana, rzucił Anglię na kolana.
Chociaż Mieszko nie miał Mieszka, orzeł z niego był nie reszka.
I do tego kawał piasta, choć nie piastu, protopasta.
A co ważne dla Polaków,
on nam zdobył śląski Kraków.
I to wszystko, bowiem Mieszka życia się urwała ścieżka.
Teraz skupcie się psu braty, bo ważniejsze padną daty.
9-6 nie data trochę, 9-9 dwa czas goni.
Ślub z Dobrawą, 9-6 5 jak chrzest polski, 9-6-6
9-7 oraz dwójka pod Cedynią, niezła bójka.
9-8-0 dodam ślub 2 oda panna młoda.